nie miałem okazji przywitać się z wszystkimi przed nabożeństwem, a więc krótko, witajcie. To witajcie też pewnie jest na miejscu, ponieważ nasze rozważania umieszczane są w internecie, a poprzez śledzenie Facebooka widzę, że sporo osób zagląda na naszą stronę i informacja o zaproszeniu na nabożeństwo obejrzało aż 160 osób. Myślałem, że trzeba będzie dostawać krzesełka, ale niektórzy po prostu obejrzeli. A niemniej jednak, korzystając z łącza internetowego, serdecznie witamy i zapraszamy. Moi kochani, w latach studenckich, było to bardzo dawno temu, wraz z moją żoną zasłuchiwaliśmy się w piosenkach starego, dobrego małżeństwa. Nie wiedziałem, że niebawem to będzie nas dotyczyć, jeśli chodzi o nazwę, nie o śpiew. I jedna z piosenek, pamiętam, która utkwiła mi w moich uszach, które trudno rozpoznawają dźwięki, nosiła właśnie takie słowa, jak tutaj na tym konspekcie macie. Wędrówką życie jest człowieka. I myślę, że wiele prawdy jest w tych słowach, bo w naszej codzienności, w naszej aktywności każdego dnia przemierzamy meandry naszego życia. Mówię meandry, ponieważ to nasze życie często bywa bardzo zawiłe, bardzo skrętne, mające na każdym zakręcie coś nowego. Nieraz miłego, ale nieraz i takiego, co szybko chcielibyśmy ominąć. Na czwartkowych studiach biblijnych rozważamy ostatnio kwestię naszej społeczności z Bogiem. Mówiliśmy o uczniostwie. W ostatni czwartek właśnie mówiliśmy sobie o społeczności z Chrystusem. I jednym z dwóch głównych wersetów tego czwartkowego spotkania był właśnie ten z Jana 14:6. Ja wykorzystałem tylko tą pierwszą część, którą Pan Jezus, mówiąc do swoich uczniów, odpowiadając w zasadzie na pytanie, mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Czy jest mi po drodze z Bogiem? To może dość przewrotne pytanie. Ale czy tak naprawdę przewrotne? Czy odpowiedź jest oczywista? I czy jest na to dobra odpowiedź? Mam nadzieję, że to dzisiejsze rozważanie zmieni nas, zmieni nasze nastawienie, zmieni może po trosze nasze życie. Aplauzu nie widzę, bo nie powiedziałem, że może zmieni nasze konta. Ale to też jedno drugiego nie wyklucza. Moi drodzy, nie chciałbym zwracać się, czy skupiać się na tym, czy Bogu jest po drodze z nami. Chociaż pierwszy tekst podnosi ważną rzecz. Z księgi Amosa, którą akurat mam przyjemność studiować, w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie jest zapisane: czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili? Czy idzie dwóch razem, jeśli się nie umówili? A więc z tego prostego tekstu wynika, że warunkiem wspólnej podróży jest, tam macie kreski, możecie dopisywać swoje zdania i czujcie się w tym swobodni. Zaletą tych konspektów jest też to, że śledząc je, trudniej jest zasnąć na kazaniu. Może akurat taka koncepcja się zrodziła. Niemniej jednak, bądźcie swobodni w pisywaniu, bo powiem, ja też kiedyś korzystałem z takich konspektów i często do nich zaglądam, bo te myśli zapisane w pierwszej chwili są bardzo ważne i dają nam taką szansę retrospektywy życia z Bogiem. Warunkiem wspólnej podróży jest na pewno co? Wspólny cel. Jeśli zatrzymujemy stopa, tak, to chcemy, aby, czy zatrzymujemy na takiej drodze, która daje szansę podwiezienia. Jeśli chcę jechać na Bydgoszcz nie będę zatrzymywał stopa na ulicy prowadzącej na Poznań, bo wtedy małe szanse, że ktoś podwierzy nas do Bydgoszczy. Nie mówię, że żadne szanse, bo sytuacja może się odwrócić i ktoś, kto jest miły, stwierdzi, a faktycznie może ja pojadę sobie teraz przez Bydgoszcz i dojadę do miejsca tego, które mam przeznaczenie. Ale warunkiem jest cel, wspólny cel. Jest też ważną kwestią zaufanie. Czy ty, jadąc samochodem, zabierzesz osobę, która macha tobie na poboczu? Czy też czasami są pewne obawy, co może się wiązać z tym? Wiemy, że różne historie docierają do nas w kwestii właśnie podwożenia. Ważna jest też wspólnota w planie podróży. Podróż jest tym bardziej udana, kiedy te plany się zbiegają. I kolejna rzecz to jest trzymanie się ustalonych zasad. A więc czy idzie dwóch razem, jeżeli się nie umówili, to myślę, że to można odnieść właśnie do takiej kwestii zgodności celów, zgodności planu podróży, ustalonych zasad i wzajemnego zaufania. Jeśli chodzi o postawę Boga w tej naszej życiowej podróży i próby umawiania się z nami, tak jak powiedziałem na wstępie, nie będziemy podnosić, bo co do Bożych zamiarów możemy być pewni, że Bogu zawsze z nami jest po drodze. Bogu zawsze z nami jest po drodze. Dlaczego tak śmiało rzucam takie stwierdzenie? Ponieważ upewnia mnie w tym Pismo Święte. Już pierwsze strony Pisma Świętego o tym świadczą. Tutaj podaję dwa przykłady. Przykłady, które jasno pokazują postawę Boga w tym dogadywaniu się z nami, w ustalaniu wspólnego celu podróży i postawę człowieka, który stara się korygować albo ma inną wizję właśnie tej podróży. Pierwsza Boża próba, czy pierwszą Bożą próbą możemy zaobserwować właśnie w pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, od 27 do 29 wersetu, kiedy Bóg kończy dzieło stworzenia. I tu czytamy tak. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszystkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg, oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie na całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Zobaczmy, w dziele stworzenia już widzimy Boże pozytywne nastawienie do człowieka. Bóg stworzył człowieka i nie powiedział, stworzyłem cię i teraz sobie radź. Tak jak rygorystyczny szef. Tu ci pokazałem maszynę, podpisałeś mu umowę, a teraz sobie radź, a ja ciebie na koniec dnia rozliczę. Nie, Bóg stworzył człowieka i stworzył wokół niego wszystko to, co mu było nie tylko niezbędne, ale co ułatwiało mu życie. Stworzył człowieka i poddał mu pod jego władzę. Rozkoszują się tym. Mało tego, stworzył ten Eden po to, aby mógł przechadzać się z człowiekiem, aby z nim mógł móc odbywać podróże i może rozmowy. On chciał się upajać społecznością czy kontaktem i wspólnym czasem z człowiekiem. Czy Bóg to stworzył dlatego, ponieważ potrzebował towarzystwa? Jestem pewien, że nie. Ale chciał w ten sposób pokazać miłość do swojego dzieła stworzenia. Chciał pokazać, że to, co stworzył, to nie było sobie od tak, bo akurat miał taki kaprys, ale to był plan. Plan, w którym zaszczytne miejsce miał człowiek. Bóg poddał to wszystko człowiekowi i oczekiwał radości w człowieku. Kto jest rodzicem, doskonale wie, że jak dajemy dziecku prezent, a wczoraj był ten fajny dzień, gdzie można było dawać prezent, ale powiem, że jutro też jest dzień, który można dawać prezenty, bo każdy dzień jest dobry dla prezentów i to nie tylko dla dzieci. Ale jak dajemy dzieciom czy sobie nawzajem, to jeśli dajemy to szczerze, a tutaj widzimy szczere działanie Boga, to kiedy dajemy prezent i ten prezent jest rozpakowywany, to ten, który daje, zauważcie, nie patrzy na ten prezent, tylko patrzy w oczy obdarowanego. Jeśli widzi ten błysk radości, to to jest najcudowniejsza zapłata. Czuliście to kiedyś? Wiele razy, nie odpowiadajcie, jestem pewien, wiele razy. To jest najwspanialsza chwila, mówię to też jako tata. Jeśli widzę błysk radości, to jest najwspanialsze. I Bóg stworzył to wszystko i postawił Adama i Ewę, mówi, zobaczcie, to jest dla was. Mi to nie jest niezbędne, ale ja to stworzyłem, abyście w tym mogli się rozwijać, rozradzać, tym się żywić. Nawet do roboty ich nie zagonił, tylko mówi, z tego będziecie brać. Z jednym oczywiście warunkiem. Postawa człowieka, jaka jest? Pierwsza Mojżeszowa 3, 8, 9. Ten błysk w oczach, jeśli był, to był bardzo krótkotrwały. Tu czytamy, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Dziwne, ale to jest postawa ludzi, którzy nabroili. Oni po prostu zaczęli kombinować na swój sposób. Pan Bóg dał wszystko, ale postawił jeden warunek. Dał jedną próbę. I akurat to jedno drzewo przy tysiącach akurat musiało być punktem pragnień, złych pragnień. Ale zwróćcie uwagę, co robi Pan Bóg. Dalej czytamy, lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Pan Bóg nie daje za wygrane. Nawet jak my czasami się chowamy, to Pan Bóg idzie i woła, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, Adamie, Tomku, Kazimierzu, Joanno, ktokolwiek? Pan Bóg chce tej społeczności. Przecież Pan Bóg wiedział, co się wydarzyło. A jednak zawołał na Adama i rzekł do niego, gdzie jesteś? Człowiek często ukrywa się przed Bogiem. Dlaczego tak się dzieje? Pewnie dlatego, że myśli, że może się ukryć przed Bogiem. Ale Bóg nie jest sędzią, który chce za wszelką cenę ukarać. Jest Bogiem sprawiedliwym, ale też Bogiem wołającym. Czy w twoim życiu też czasami nie zdarza się tak, że zdajesz sobie sprawę, że po prostu nabroiłaś czy nabroiłem? Jeśli ta świadomość się zradza we mnie, to co ja robię? Czy uciekam? Czy świadomość tego budzi we mnie tak paniczny strach, że zachowuję się jak ten struś, który tylko głowę chowa w piasek, myśli, że cały jest schowany? Czy też inaczej? Czy wołanie odbierasz jak kiedyś ja, który bardzo bałem się dentysty? Dzisiaj już tylko boję się dentysty. To bardzo zniknęło. Ale kiedy byłem w szkole podstawowej, a to były czasy, kiedy były gabinety i pielęgniarskie, i lekarskie, i dentystyczne, na lekcję WF-u przyszła pielęgniarka, miała kartkę i zapraszała do pani dentystki osoby. Na tej kartce zagłady, jak ja ją widziałem, było i moje nazwisko. Kiedy ono tylko padło, to mój WF-ista nie powiedział mi później, że nigdy nie wiedział, że ja tak potrafię przebierać nogami. Ale co najdziwniejsze, ta pani słusznej wagi biegła za mną, co potęgowało moją ucieczkę. Pewnie wyglądało to komicznie, ale serce waliło mi tak, że ten obraz pozostał w moim życiu. Bóg ciebie woła. I co ty robisz wtedy? Tak jak ja biorę nogi za pas i uciekasz? Ale gdzie? Nie ma takiej kryjówki. Nie ma takiego miejsca. Czy też może właśnie przychodzisz i mówisz, Panie, faktycznie nabroiłem. Bóg chce takiej postawy. Bóg nie chce ciebie łajać i ganić, tylko uświadomić, że uczyniłeś coś nie tak i dać rozwiązanie. Zwróćmy uwagę na drugi przykład. Druga Mojżeszowa 13:27-22. Naród izraelski wyrusza wreszcie z Egiptu. Po licznych perypetiach, po plagach, doświadczeniach z Faraonem. Czytamy tak. A Pan szedł przed nimi w dzień w słupie obłoku, by ich prowadzić w drodze, a w nocy słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą. Nie ustępował sprzed ludu słup obłoku w dzień, ani słup ognia w nocy. Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą. Bóg tutaj mówi, ja jestem drogą. W czwartek rozważaliśmy, co miał na myśli Chrystus, mówiąc, że jest drogą. Mówiliśmy, że jest sposobem na twoje życie. Ale jest też tym, którego, jeśli pytasz o drogę, to nie mówi ci, że teraz skręć w lewo, w prawo, przejść przez jezdnię, potem tunelem, potem budynek jakiś i za drugą ulicę skręć w prawo, bo zabłądzisz. Tylko mówi, na twoje pytanie, dokąd mam iść? Pan Jezus mówi, idę w tę samą stronę. Ja cię zaprowadzę. I kiedy naród izraelski wszedł na pustynię, to Pan Bóg zrobił najwspanialszą rzecz. Mówi, a teraz po prostu idźcie za mną. Nie było łatwiejszej wskazówki. I tak zrobił, żeby wciąż widoczny. A więc piękny obłok, który przemierzał drogę, a w nocy słup ognia. Jeśli Pan powiedział, idź za mną, no to prosty wniosek z tego płynie, że Bóg był z nimi. Że Bóg był w ich towarzystwie. Czyli co? Bogu zawsze było po drodze. A co się dzieje z ludźmi? Czytajmy 2 Mojżeszowa 16:2-3. Cały zbór synów izraelskich szemrał na pustyni przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I rzekli do nich synowie izraelscy, obyśmy byli pomarli z lęki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Bóg był z nimi, a oni narzekali. Jak jest w moim życiu? Czy nie jestem takim narzekającym partyzantem, który kombinuje na każdy możliwy sposób? Czy nie jestem tym, który w tym swoim rozkapryszeniu grymasze i grymasze? Czy mam świadomość tego, że Bóg jest ze mną, że Bóg mnie woła, że Bóg chce być w moim towarzystwie, abym mógł z tego czerpać maksymalnie? Człowiek, jak patrzymy na cały Stary Testament, błądził i błądził, a Bóg mówił, idź w tę stronę. A on mówi, a może warto, nie warto, a może wrócimy? A może tam jeszcze jest jakiś garnek mięsa? Szli do ziemi obiecanej. Wypełniało się proroctwo. Bóg wyciągał ich z niewoli. Tyle lat byli niewolnikami. Zobaczcie, tak mała rzecz spowodowała, że nie zwracali się z tym do Boga, tylko od razu oskarżenia. Przecież tam nam było lepiej. Patrzmy na świat wokół nas. Ludzie bardzo szybko zapominają o tym, co jest dobre, a potrafią wynaleźć najmniejszą rzecz, którą potem potrafią urobić do wielkich, ogromnych rozmiarów. Taka jest nasza zepsuta mentalność. Pojawia się pytanie, to jak tu znaleźć porozumienie? Skoro człowiek zawsze w tą stronę, a Bóg w tą stronę. Nawet jak patrzysz na swoje ciało, to masz dwie nogi, a jeden tułów. Ja tego doświadczyłem w Wiśle na Nartach. Moje nogi nie dogadały się. I kiedy lewa już chciała hamować, prawa chciała sobie jeszcze pojechać. Skończyło się to saltem nieźle artystycznym. I tak jest w naszym życiu. Bóg mówi, chodź za mną. A ja mówię, a może jednak skręcę. I potem się potykam. I krzyczę, nie, Bóg mnie nie kocha. Nie, Boga to nie ma, przecież to nie mogło się zdarzyć. Człowiek próbuje sam siebie oszukiwać. Próbuje się chować tam, gdzie schować się nie można. Próbuje skryć w sobie te wszystkie rzeczy, które przed Bogiem tak są obnażone. A więc po co z tym zlekać? Czy jestem szczery przed Bogiem? Ale wróćmy do tego. Jak tu znaleźć porozumienie? Efezjan, 2 rozdział, od 13 do 19 wersetu. Otwórzmy. Efezjan 2, mamy napisane, przepraszam, nie musicie nawet otwierać. 2 rozdział, 13-19, czytamy tak. Jednak teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy. Dzięki krwi Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedną. Gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdziela. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam, pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jego sposób polega na, patrząc na ten tekst, co byś wpisał? Ja tu widzę jedną rzecz bardzo ważną. Skoro to nasze myśli, nasze fałszywe osądy, nasze przypuszczenia i hipotezy prowadzą nas na manowce, to Bóg stwierdził, że musi zmienić nasze myślenie. Mało tego, On stwierdził, że tak naprawdę to nie wystarczy iść obok, bo tak jak niepokorne dziecko, i tak będę się wyrywał, będę się oglądał. Ale Bóg stwierdził i w proroctwach to zostało przepowiedziane, że musi wejść w nas Duchem Świętym, że z dwóch stworzyć jedno, to jest sposób na porozumienie. Jeśli chcesz, żeby się nogi nie rozjeżdżały, trzeba je może związać. Co prawda nie jest to wygodne, ale Bóg na to znalazł sposób. Poprzez krew Chrystusa, poprzez Jego śmierć i zmartwychwstanie, a następnie zesłanie Ducha Świętego, On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Bóg już przestał pokazywać różne rzeczy. Bóg już przestał nas namawiać. Bóg postanowił nas po prostu zreperować. I nowe narodzenie, czyli to, co dokonuje się, kiedy ja szczerze pragnę żyć w społeczności z Bogiem, polega na takim zabiegu chirurgicznym, polegającym na tym, że Bóg sam wchodzi w nas i powoduje, że jeśli są jakiekolwiek myśli złe, to szybko Bóg ingeruje i mówi, nie, tędy nie idź. Już nie musisz polegać na swoich zmysłach, tylko na przeświadczeniu. Robi to dlatego, abyśmy w Jego towarzystwie nie czuli się przestraszeni, i tacy samokontrolujący się na każdym kroku. On to zrobił, jak tu czytamy pod koniec tego fragmentu. Tak więc nie jesteście już obcymi przybyszami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Jesteście współobywatelami. On pisze do Efezjan. Tam nawet jedno z tłumaczeń mówi, że jesteście, czy waszą ojczyzną jest w innym fragmencie, mówi, jest niebo. To była kolonia, która zmagała się też z kwestiami obywatelstwa rzymskiego, dlatego trudno im było przyjąć niektóre prawdy chrystusowe. Ale Paweł podkreśla, jaka waga jest wspólnej podróży z Bogiem, że to przeświadczenie, które mieliśmy do tej pory na skutek działania Chrystusa, sprawia, że z Boga sędziego staje się Bogiem Ojcem. Staje się tym, który otwiera dom na ciebie, abyś poczuł się jak u siebie w domu. Bóg chce, abyś stał się domownikiem Boga. Czy masz takie przeświadczenie? Czy myślałeś o tym, czy myślałaś o tym, że jesteś w jednej rodzinie z Bogiem, z Jezusem Chrystusem? To właśnie dokonał Chrystus, abyśmy nie musieli już wędrować, szukać drogi do tego domu, ale abyśmy tymi domownikami już Jego się stali. On chce doprowadzić, aby w naszym myśleniu przymus zmienił się w pragnienie, a nakazy w możliwości. Po czym poznam, że podróżuję z Bogiem? To jest też istotne pytanie. W jaki sposób mogę to rozpoznać, że jest mi po drodze z Bogiem? Pierwszy list Jana 4,13 mówi tak. Potem poznajemy, że trwamy w Nim, a On w nas, że udzielił nam ze swojego ducha. Że udzielił nam ze swojego ducha. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg w swojej miłości dał albo daje, chce dać, jeśli tego nie przyjąłeś, cząstkę siebie. On daje coś z siebie, On daje coś z ducha swego, abyś ty naprawdę poczuł się z Nim jednością. Jeśli dziecko chce mieć pewność, że swoje plany wakacyjne pokrywają się z tym, że rodzice się zgadzają, to dla niego najlepszą odpowiedzią jest, kiedy rodzice za to w pełni zapłacą, jeszcze dadzą kieszonkowe. To znaczy, mam rodziców błogosławieństwo. Bóg robi identycznie to samo. My dajemy z portfela, też z części siebie, tak? Bo żeby w tym portfelu było, poświęcamy czas na pracę. A Bóg, tu czytamy, udzielił nam ze swojego ducha. Dał z siebie coś, abyśmy, mając nową naturę, bo to, że daje nam ze swojego ducha, to znaczy, że zmienia moją naturę. Zaczęli myśleć w kategoriach bożych. Ktoś by powiedział, że to niemożliwe. Właśnie to możliwe. Na tym polega nowa relacja z Bogiem. Na tym polega porozumienie z Bogiem, które wyszło znowu ze strony Boga. Czy z tego już skorzystałeś? A jeśli skorzystałeś, czy korzystasz z tego, że Bóg udziela tobie każdego dnia ze swojego ducha? On chce, żeby nasze wszelkie działania, wszelkie decyzje, wszystko to, co robimy, pokrywało się z Bożym planem, z Bożą wolą, żeby to było naturalne. Bóg dał nam ze swojego ducha, czy udziela nam ze swojego ducha, abyśmy nie żyli w takim strachu, że uchybię oczekiwaniom Boga, ale aby tych dylematów nie było, bo to Duch podejmuje za nas decyzje. Kiedy chcesz mieć fajną wycieczkę zagraniczną, to często opierasz się na biurze podróży. Bo nie chcesz szukać hoteli, potem sprawdzać, czy one są dobre, miejsc, czy są atrakcyjne i tak dalej. Robi to za ciebie biuro podróży. Bóg wychodzi z taką samą inicjatywą. Nie chce, abyś ty sam badał, czy faktycznie to jest zbieżne z przykazaniami. to Jego natura w tobie sprawia, że w porę to rozpoznajesz. I to staje się naturalne. Jak ja to rozpoznaję? Z łatwością mogę rozpoznać Boże powołanie w sobie. Głoszę Ewangelię nie z przeświadczeniem, że to jest mój chrześcijański obowiązek, tylko po prostu w kontaktach nie umiem pominąć tego tematu. To staje się dla mnie czymś naturalnym. Mało tego, zaczynam widzieć w człowieku drugim osobę, która potrzebuje pomocy. Nie potencjalnego kolejnego członka naszego kościoła, ale osoby, która potrzebuje pomocy, a ja mam sposób na ratunek. Ja znam sposób na ratunek. Dlatego głoszę Ewangelię. Dlatego mówię mu o Chrystusie. Dlatego mówię mu swoje świadectwo nawrócenia, w jaki sposób Bóg udzielił mi ze swojego ducha. I jak to się przejawia. To zaczyna się dziać w sposób naturalny. Po tym poznaję, że podróżuję z Bogiem. Jeśli moje chrześcijaństwo staje się rzeczą naturalną, a nie wyuczoną, przymusem, postępowaniem zgodnym z ustalonym kalendarzem i tak dalej. Tylko to jest coś, o czym nie zapominam. Okej. Kolejne, ostatnie, ważne pytanie. Powiedzieliśmy sobie o postawie Boga, postawie człowieka, o możliwościach, o tym, w jaki sposób znaleźć z Bogiem porozumienie. Ale co dalej? Zanim powiemy sobie, co dalej, to są takie dwa zasadnicze pytania, bardzo praktyczne, na które niestety każdy z was musi sobie sam wpisać odpowiedź. Pierwsze, dla kogo przychodzę do kościoła? Wielu z was pewnie automatycznie, ja w pierwszym ruchu też to zrobiłem, dla Boga. Tak zrobiliście? Taka myśl przychodzi? A ja powiem, że niekoniecznie. Nie tylko dla Boga. Bo popatrzmy, jeśli będę myślał, że do kościoła przychodzę tylko dla Boga, a otworzę Psalm 139, ja mówię kościół, czyli społeczność, zbór w tym sensie, 139, 8 do 10 wersetu, są tam takie słowa. Gdybym wstąpił do nieba, ty tam jesteś. Gdybym się skrył w świecie zmarłych, jesteś i tam. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki i osiadł aż na krańcach morza, nawet tam wiodłaby mnie twa ręka, uchwyciła twa prawa dłoń. Bóg jest wszechobecny. A więc jeśli ja przychodzę do kościoła z przeświadczeniem, że robię to tylko dla Boga, to wkrótce, i może wiele osób tak też postąpiło, przestaje chodzić do kościoła, bo wie, że Bóg jest wszędzie. A więc po co przemierzać kilometry, skoro wiem, że Bóg jest wszędzie? A więc jeśli nie przychodzę tylko dla Boga, ja nie chcę powiedzieć, że dla Boga w ogóle nie przychodzę, ale nie tylko dla Boga, to przychodzę do kościoła ze względu na siebie i na ludzi. Ze względu na siebie i dla ludzi. Dlaczego? Ponieważ wszyscy potrzebujemy kontaktu ze sobą. Wszyscy mamy coś do powiedzenia w sprawie tygodniowej podróży z Bogiem. Często przewrotnie zadaję pytanie wielu z was, a jak wam minął tydzień? W tym pytaniu brzmi, w jaki sposób podróżowałaś, czy podróżowałeś? Z Panem Bogiem, czy bez Pana Boga? Potrzebujemy wzajemnych świadectw. Potrzebujemy wzajemnego wsparcia, kontaktu, wspólnej modlitwy. Potrzebujemy poznać, w jaki sposób dane słowo trafia do ciebie, a jak trafiło do mnie. Potrzebujemy rozmawiać. Bóg powołał Kościół nie tylko dlatego, żeby o 10 w niedzielę spotykać się na wspólnym nabożeństwem, aby posłuchać rozważania. Teraz rozważania można posłuchać w internecie. A więc, internauto, jak słuchasz to rozważanie, przyjdź tutaj. A my przychodźmy też dla siebie. Drugie pytanie jest też odpowiedzią bardzo istotną. Dzięki komu poznałem, czy mogę poznać Boga? I tutaj odpowiedź jest chyba prosta i koresponduje, czy daje odpowiedź na to pierwsze pytanie. Dzięki ludziom. Jeśli Bóg by nie użył ludzi, którzy mi zwiastowali Ewangelię, pewnie Chrystusa bym nie poznał. Chociaż Pan Bóg mówi, że jeśli ludzie nie będą mówić, to i kamienie zaczną mówić. Oby do tego nie doszło. Ale tym jest właśnie Kościół, jest społecznością. Dzięki ludziom ich świadectwo, dzieleniu się codziennością życia z Bogiem, mogę czuć się bliżej Boga, mogę czuć się pewniejszy, mogę badać też siebie, czy faktycznie zmierzam dobrą drogę, bo świadectwo mojej siostry, mojego brata może być odpowiedzią dla mnie. Wiecie, kiedy są cudowne chwile, kiedy na przykład w czwartek przechodzimy na społeczność, ja mam przygotowany konspekt rozważania i pierwszy werset główny jest, a siostra Ulka na przykład mówi, ale ja najpierw chciałabym zwrócić na werset z objawienia Jana. Tak? Oto stoję u drzwi i kołaczę. A to jest mój główny werset na studium. I mówię, dzięki Ci, Panie Boże, bo wiem, że to nie jest przypadek, bo Ty chcesz, abyśmy na ten temat rozmawiali. Ale jeśli nie miałbym społecznością z ludzi i nie byłoby tego kontaktu, to we mnie też nigdy nie zrodziłaby się ta świadomość, że faktycznie to studium było podróżą z Bogiem. Jeśli nikt by nie przyszedł, to w jaki sposób mógłbym się o tym przekonać? Czy teraz już wiem, co dalej? Filipian 2,4 mówi tak. Nie każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Bóg wychodzi z pytaniem, gdzie jesteś? Ja dostaję cząstkę Boga, dostaję cząstkę Jego ducha. On udziela nam ze swojego ducha. Czyli posyła mnie też, abym wołał, gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Czego potrzebujesz? Mam do ciebie wspaniałą wieść. Bóg chce, abyśmy tak jak On zaczęli interesować się innymi. Nie każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Jeśli spotykam się z kimś, to nie chodzi o to, żebym zalał go informacjami wszystkimi o sobie, a potem oj, czas się skończył, przepraszam, już jestem spóźniony. A ta druga osoba już nabrała powietrza, bo wreszcie chce się zrewanżować. Często w świecie też spotykamy się z pytaniem, czy z odpowiedzią na pytanie, co u ciebie, z odpowiedzią, a co ciebie to obchodzi? Tak? Zdarza się tak? Zdarza się tak. A co u ciebie? A co ciebie to obchodzi? Nikt z nas tego nie powie. I właśnie takiej postawy, przed taką postawą przestrzega też ten werset. Nie każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz i o to, co cudze. Naucz się też słuchać. Naucz się rozmawiać. Poznaj doświadczenia kogokolwiek. Rozmowa daje szansę głoszenia Ewangelii. Jeśli ty zaprosisz kogoś, go posadzisz na krześle, a teraz słuchaj, co ja mam tobie do powiedzenia. I włoży mu przepięknie całą Ewangelię. Jestem pewien, że nic z tego nie wyjdzie, bo ta osoba nie miała możliwości się uzewnętrznić. Nie każdy dba nie tylko o to, co jego, lecz o to, co cudze. Także w Kościele przychodzimy dla Pana Boga, ale też dla ludzi, dla siebie. Ja chcę z tego coś wziąć. Ciekawe, co dzisiaj weźmiesz z tego, o czym mówimy. Mam być otwarty dla innych. Dlaczego? Zobaczcie, wróćmy do tego tekstu z Efezjan jeszcze. W 14 wersecie, pod koniec 2,14 jest tak. Przeczytajmy ten cały 14 werset. On bowiem jest naszym pokojem. On z dwóch grup ludzi uczynił jedno. O tym mówiliśmy. Gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. Dla mnie obce już jest, ma być słowo wrogość. Bóg przyszedł, aby burzyć mury naszej nieprzychylności, naszej nieufności, ale też udzielił nam ze swojego ducha, abyśmy my czynili to samo, abyśmy nie segregowali ludzi, ale abyśmy burzyli mury. Wszyscy, którzy są wokół nas, tak samo potrzebują Boga i szukają Boga, może jeszcze o tym nie wiedząc. Czy ja z góry mogę przesądzić, że temu to już tam daruję, bo to tam tylko się mija z celem. Nie, mam burzyć mury. I tak samo każdy, który słucha tego słowa, jest wzwany dzisiaj, aby burzył mury, aby nie piętrzył trudności, aby nie szukał wymówek. Człowiek nie został stworzony ateistą. Człowiek został stworzony ze świadomością Bożego istnienia. Ale grzech to wszystko przydusza. Grzech powoduje, schowaj się za tym krzakiem, żeby cię Bóg nie zauważył. Burz mury, buduj mosty, szukaj porozumień, ale przede wszystkim jedź tą samą drogą, którą zmierza Bóg, nie równoległą. Jak pojedziecie autostradą na Śląsk i będziecie chcieli zjechać z autostrady na Rybnik, to uważajcie, bo zjazd zaczyna się chyba z 2,5 kilometra przed oficjalnym zjazdem. To znaczy, jedziesz równolegle i nagle widzisz jakiś pas, ignorujesz to, a później domyślasz się, że już nie możesz wjechać do Rybnika. Tak samo w naszym życiu. Nieraz nam się wiele rzeczy wydaje. Popatrz, na jakim pasem się poruszasz. Czy jedziesz razem z Bogiem? Czy w tobie właśnie zaczynają budzić się te radosne relacje? Czy świadomość, czy informacja w ogóle o Bogu, wiedza o Bogu powoduje w tobie radość, czy też lęk? Nie chowaj się przed Nim. Jeśli chodzi o zastosowanie, to tutaj wypisałem 4 punkty, też taki podróżniczy może sposób. Pierwsze, od czego trzeba zacząć? Bez tego nie ruszysz. Jeśli nie nalejesz paliwa, nie pojedziesz. Co jest tym paliwem? Odpowiedz tak na Bożą propozycję. I tutaj 2 fragmenty o tym mówią. Z Ewangelii Jana i Dziejów Apostolskich. Ewangelia Jana 3:3 mówi tak. Jezus odpowiedział, ręczej zapewniał, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Jeśli ktoś nie naleje paliwa do baku, nie ruszy i nie dojedzie do jego królestwa. Jeśli się nie narodzisz na nowo. A Piotr, kiedy głosił i zadano mu pytanie, co mamy czynić, powiedział, opamiętajcie się, 38 werset, 2:38 mówi o tym szczególnie. Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, nie każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Druga rzecz, jeśli już masz bak pełen, jeśli jesteś człowiekiem w Chrystusie, jeśli oddałeś Mu swoje życie, to realizuj Boży plan podróży. Nie modyfikuj go, nie zmieniaj, nie zawracaj w pół drogi. Efezjan 5:11 mówi, dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Jeśli jestem w Chrystusie, koniec z brakiem rozsądku. Staraj się pojąć, co jest wolą Bożą. Pytaj Go, czytaj Słowo, rozmawiaj z Nim w modlitwie. Staraj się pojąć, co jest wolą Bożą, czyli pytaj, gdzie dalej, gdzie mam skręcić. A nie modyfikuj Bożego planu, nie zaczynaj Go tworzyć czy szyć na swoją miarę. Bo Bóg nie robi korekt typu krawca. Trzecia, wędruj według wskazówek w Bożym Przewodniku, w Piśmie Świętym. 2 Tymoteusza 3,16, dzieci znają na pamięć. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędu, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości. W Piśmie Świętym znajdziesz odpowiedź na każde pytanie. To jest przewodnik. To jest najlepszy przewodnik życia. Jeśli zgadzasz się z tym, że wędrówką życia jest człowieka, to weź szybko do ręki przewodnik, Pismo Święte i postępuj według Niego. I 4. Bądź hojny. Masz wielki autokar. który może jest jeszcze pusty. Zapraszaj innych do podróży z Bogiem. Ewangelia Mateusza 28:19 mówi: idźcie więc i pozyskujcie uczniów pośród wszystkich narodów, chrzcijcie ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan Jezus mówi: idźcie i pozyskujcie uczniów. Nie zapełniajcie autobus, nie zapełniajcie miejsca w kaplicy, ale pozyskujcie uczniów. Zapraszajcie do wspólnej podróży, pokazując jej atrakcyjność. Bądź wykonawcą Bożego Słowa, który to, co słucha, to, co słyszy, wprowadza też w życie. Amen. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.